Zazwyczaj witam się z wami słowem siemanko, natomiast dzisiaj zrobię wyjątek, ponieważ mam wyśmienitych gości jak zawsze, natomiast do dzisiaj to mogę powiedzieć, że po prostu dostąpiłem zaszczytu spotkać się w takim gronie. I też będę uważał dzisiaj specjalnie na estymę językową i na bogactwo polskiego naszego pięknego języka, więc nie posłużę się takim wręcz potocznym słowem jak siemanko. Powiem dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy jesteśmy oglądani i słuchani. Może na początek przedstawię moich gości, zacne grono. Zaczniemy może od pani Liz Katrin. Cześć, Liz.
Cześć.
Liz Katrin jest wokalistką, znaną bardzo dobrze w polskim świecie gamingu, w polskim świecie gier wideo, ale też nie tylko, ale o tym sobie też porozmawiamy. Mam nadzieję za chwilę, prawda? Bardzo jest mi miło cię gościć. Moim drugim gościem jest Arkadiusz Rejkowski, też bardzo dobrze znany. Cześć, Arku.
Cześć, cześć, bardzo miło.
Też również bardzo znany w polskim świecie gier wideo, związanym z muzyką też, ja o tym też sobie zaraz porozmawiamy. No i na samym końcu, i tu jest taki fajny konstrukt językowy po angielsku, last but not least, ale nie wiem, jaki jest polski zamiennik tego zwrotu.
Ryszard... Na końcu, ale nie najgorszy.
Dokładnie tak. I to jest właśnie Ryszard Chojnowski. Dzień dobry i dobry wieczór, panie Ryszardzie.
Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
I pan Ryszard też jest znany oczywiście w świecie gier wideo w Polsce. Z tylu rzeczy, że moglibyśmy poświęcić na to osobny odcinek. Ale przede wszystkim zajmuje się pan tłumaczeniami gier i prowadzi pan cudowną audycję Grysław, prawda?
Ja mam prośbę, porzućmy tego pana, tak? Bo czuję jeszcze starszy niż jestem.
W porządku, tak? Nie ma
ja
problemu.
Ja też poproszę.
Dobrze, czyli wszyscy jesteśmy tutaj na ty. Pierwsze lody przełamane. Od razu muszę was przeprosić za to, że ten odcinek może być troszkę chaotyczny. Będziemy się trzymać godzinnego formatu z racji takiej, że już jak tutaj przed anteną wspomnieliśmy, wszyscy mamy jeszcze dodatkowe zajęcia, więc szanujemy swój czas. Plus dla mnie to jest taki format wygodny do tego, żeby utrzymywać cotygodniową ciągłość. A gości mam czterech i przyznam się was od razu wam, że myślałem, że nie wszyscy się pojawicie, dlatego was trójkę zaprosiłem. Natomiast zaszczyciliście mnie obecnością. Pytania będą dlatego chaotyczne. Ja będę sobie przeskakiwał między tematami. Mam nadzieję, że się nie pogubimy w tym wszystkim i przede wszystkim, że wam się będzie miło tutaj spędzać ze mną czas. I jeszcze kiedyś mnie odwiedzicie, przez co będziemy mogli wykorzystać dalsze tematy. Spotkaliśmy się w takim, a nie innym gronie, dosyć muzycznym. Ja bym sobie zaczął od takiego temaciku na początek. Pamiętacie może na polskim YouTubie takie zjawisko jak wyzwanie gorącej szesnastki? Ja sobie zrobiłem research i tak. Hot 16 Challenge. Tak. Były dwie edycje. Wydaje mi się, że Liz i Jarek albo nie zostali zaproszeni, albo nie nagrali swoich szesnastek, ale może się mylę.
Nagrałam.
Nagrałaś?
Nagrałam, tak.
To
mam
przepraszam.
Na YouTubie.
Tak.
Z takim czerwonym sercem.
Ojejku, no to ja przepraszam cię od razu. Naprawdę dzisiaj poświęciłem trochę czasu, żeby...
Nie ma sprawy.
Ale mało. Ale nadrobię ten temat. To była druga edycja, rozumiem, tak?
O, nie pamiętam, która.
To była ta a propos COVID-u?
Nie powiem ci. Tak, tak, tak.
Okej. Okay. A od kogo to dostałaś nominację? Druga. Mogę wiedzieć?
Nie pamiętam.
Też nie. No dobrze, w porządku. Ty, Arku?
Nie pamiętam.
Ty, Arku, nie?
Ja nie. Wiesz co, ja dostałem nominację. Nie, ja się broniłem rękami i nogami przed nominacją i nie dostałem ostatecznie chyba.
Okej.
Okay. A tak mi się wydaje, że nie pamiętam. Wiesz, ale no coś takiego było, że mieliśmy tam jakieś dyskusje, ja nie chciałem strasznie.
Dobrze,
Nie miałem czasu tego zrobić, ale nie, no ostatecznie nic z tego nie wyszło.
I tutaj pytanko do Ryszarda.
Ja dostałem dużo nominacji, ale z uwagi na dobro ludzkości postanowiłem tego nie robić.
Dobrze. Ja tylko chciałbym dodać, że jedna nominacja była moja.
No, tak coś właśnie mi się...
No właśnie, właśnie, tak to było. Ja dostałem od Tomka Drabika, Kłaza, naszego tutaj kolegi. No i nominowałem też właśnie ludzi z Giereczkowa, naszego polskiego, między innymi. No, ty Ryszardzie i Wąziu, nasz kochany Maciej Makuła, no nie dograliście się, ale to jakby nie mam pretensji, to chciałbym powiedzieć.
To wszystko jest z troski o uszy i inne narządy osób ewentualnie słuchających lub oglądających.
W porządku.
To możemy być traktowani, podejrzewam, z Maćkiem jako broń masowego rażenia. Gdybyśmy otworzyli swoje żuj paszcze i zaczęli nucić, to mogłoby być naprawdę bardzo niebezpieczne. Znaczy mówię głównie za siebie, ale podejrzewam, że skoro Maciek odrzucił, to kierował się podobnymi pobudkami, nie chciał zrobić krzywdy odbiorcom.
Być może.
Ja też się... Przepraszam, strasznie ja też się bardzo bałam się bardzo to nagrywać, ponieważ to nie jest, że tak powiem, typ muzyki, który na co dzień wykonuję. Ale jakoś chyba to wyszło.
No to ja obiecuję, że sprawdzę i jeszcze do tematu powrócimy. Może w kolejnym odcinku, kiedy mnie odwiedzisz. Ale przejdźmy sobie do innej formy sztuki, jakby nie patrzeć, do której zostaliście akurat wszyscy zaproszeni i wszyscy skorzystaliście. Mówię tutaj o inicjatywie, super inicjatywie poprowadzonej przez Jacka, czyli Game Tell Many, kalendarz, który niedawno się ukazał. I ja tak, jak tylko mogę, to poruszam ten segment, bo uważam, że to jest ważna sprawa i sprawa, o której warto mówić. Poza tym cudownie wyszliście wszyscy, to są piękne zdjęcia, ja się nie mogę doczekać, kiedy już zawiśniecie na mojej ścianie i chciałbym was wypytać.
Na pewno tego chcesz?
Na pewno.
Chcesz nas powiesić?
Chcę was powiesić, chcę was mieć blisko, po prostu.
Ja się waham, czy się wywieszać, aczkolwiek zdjęcie mi się podoba. Najładniej wyszedł Ryszard.
No nie, wyszedłem koszmarnie, absolutnie koszmarnie, ale to nie jest, nie ma w tym winy absolutnie fotografa, tylko po prostu wyglądałem.
Nieprawda, nie zgadzam się.
Byłem łysy, napuchnięty, okropny.
Nieprawda. To naprawdę fajne zdjęcia i, no i super inicjatywa. Chciałbym tak pokrótce właśnie was zapytać wszystkich, może listy, powiedz, jak to wyglądało u ciebie, kto się do ciebie odezwał, jaka była twoja reakcja i no jak do tego doszło, że się tam pojawiłaś w końcu.
Oj, to było niesamowite, ponieważ Jacek do mnie się odezwał, Jacek Bober, człowiek, którego zupełnie nie znałam i generalnie w dwóch słowach przedstawił mi, o co chodzi. Bardzo mi się spodobała ta idea, natomiast, no tak jak mówię, nie znałam człowieka i okazało się, że na drugi dzień mam być w Katowicach, w ogóle w innym mieście. No i mimo wszystko się zdecydowałam, po prostu... Dowiedziałam się, że wiele osób bardzo chętnie weźmie właśnie w tej inicjatywie udział. No i wydało mi się to bardzo ciekawe i po prostu pojechałam tak z dnia na dzień. Akurat tak się złożyło bardzo szczęśliwie, że mogłam tego dnia i pojechałam na cały dzień do Katowic. Spotkałam fantastycznych ludzi. No i rezultatem jest ten kalendarz.
Super. Jak to wyglądało, Arku, w twoim przypadku?
Wiesz co, no podobnie akurat z racji tego, że my z Jackiem mamy wspólne zainteresowania, bo ja u Atari Dori akurat tą inicjatywę Jacka o Japonii śledzę od jakiegoś czasu w sumie. A też Jacek słyszał, że ja tam współpracowałem z Akirą nad muzyką do The Medium i po prostu chyba z racji tego się po prostu do mnie odezwał. No, jakoś, wiesz, po prostu, nie znaliśmy się wcześniej też, nie? To tak samo jak u Kasi. Także, no i tak to wyszło, wiesz, też zostałem zaproszony. Jakby ja nie wiedziałem, czy się pojawię do ostatniej chwili w sumie, bo faktycznie miałem jeszcze inne zobowiązania wtedy. No, ale inicjatywa jest zacna i, no, nie wiem, no ja jestem z efektów bardzo zadowolony, więc... No fajnie było przyjechać, spotkać też tylu ludzi zacnych.
Właśnie, bo wy się spotkaliście wszyscy razem, wy byliście w...
Akurat tak, my byliśmy tego jednego dnia.
Tak.
Ale super.
Akurat ta trójka tak.
A ciebie, Ryszardzie, do ciebie się odezwał Jędrzej?
Najpierw napisał Jędrek z Zagrajnika, a później Jacek. Znaczy Jędrka znałem, Jacka nie znałem, no ale...
Czyli byłeś niechętny napisał na tak, początku?
Nie, absolutnie nie byłem niechętny, byłem chętny. Od razu mu odpowiedziałem, że jeśli można, tylko chciałem, żeby to... Proponowałem troszkę wcześniejszy termin, bo miałem tę operację głowy z goleniem wszystkiego, no i okazało się, że się nie da, więc byłem dość świeżo po byciu łysym, czego chciałem uniknąć, no ale tam... Mam nadzieję, że nie będę straszył za bardzo, nie wyglądam za bardzo jak skinhead na tym zdjęciu. Więc...
Nie, ja.
Ale ogólnie super inicjatywa, przemili ludzie, bardzo, bardzo profesjonalnie to było zorganizowane.
Oj tak.
Naprawdę czułem się, jakbym był na planie jakiegoś wysokobudżetowego filmu.
Dokładnie. Super to było zorganizowane.
Pełna profeska, więc no, mam nadzieję, że inicjatywa... ruszy, no, bo tak naprawdę zostało jeszcze miesiąc na to, żeby te kalendarze się zaopatrzyć. Może być dobry prezent na pod choinkę, prawda? Mm-hmm. Taki kalendarz.
Tak, zachęcamy do do zakupu kalendarza, wszystko będzie podlinkowane, bo to jest naprawdę zacna inicjatywa. Ja wam dziękuję, że też się zgodziliście i no i że będę mógł was mieć na tej ścianie i się w was wpatrywać. Nie, bardzo ładne zdjęcia i Ryszardzie, przewrotnie tak ci powiem, że to jest też może taka fajna pamiątka do, i okazja do zobaczenia cię w trochę innym wydaniu niż zazwyczaj z piękną fryzurą, także... Wiesz, chociaż i tak
wydaniu
było.
Zbira,
tak. Naprawdę,
ja
mi baseballa
i mógłbym spokojnie pójść na, nie wiem,
ale podobno
łobuzola udawać albo
podobno łobuz kocha najbardziej, także
po prostu, no nie.
Dobrze.
To prawda, prawda, no tak jest.
Słuchajcie, to tak woli ścisłości, zanim sobie przejdziemy do kolejnych pytań, to od razu powiem naszym słuchaczom, widzom, o Silent Hillu nowym nic nie będziemy mówić, w sensie o remake'u, bo być może wiecie, być może nie, Arek pracuje nad warstwą audio, nad soundtrackiem do nowego Silent Hilla wraz z Akirą Yamaoką. I to już nie jest twoja pierwsza współpraca z panem Akirą, bo robiliście wspólnie też soundtrack do The Medium, czyli poprzedniej gry Blueberów, prawda?
Tak, tak, prawda.
To ja
prawda.
Od razu przejdę dość... do pytania dla ciebie, Arku.
Okay.
Bo ty się wzorowałeś generalnie, kiedyś opowiadałeś w jakimś wywiadzie, że Akira był dla ciebie inspiracją w ogóle do tego, do robienia muzyki growej, bo jak ty przyznałeś, najpierw byłeś graczem, a później dopiero zacząłeś tak jakby no, iść w stronę tworzenia muzyki i to był dla ciebie naturalny wybór. Więc powiedz mi, jak to wyglądało z twojej perspektywy, kiedy wiesz, grasz w powiedzmy w pierwszej części Silent Hill i uważasz Akira Yamaoka za swoją inspirację i nagle współpracujecie jakby wiesz, nad jednym projektem. Jakie to jest uczucie?
No, taki kubeł zimnej wody na twarz.
Okej.
Okay. Przede wszystkim. Nie no, słuchaj, to jest, wiesz, no to jest fajne uczucie z jednej strony, jakby z drugiej strony trochę stresujące, wiesz, tylko to było już dość, wiesz, The Medium powstawało, no już lata temu, prawda? Nie, czekaj, no ile to było, 2 lata temu wyszło Medium chyba? Mhm.
Tak.
A współpraca trwała jeszcze wcześniej, no nie, jeszcze 1,5 roku wcześniej, czy rok wcześniej, no nie, więc to już są po prostu lata współpracy z Akirą i wiesz co, wiadomo, że co innego jest wtedy, jak się słucha tego samemu i jak się ma tam jakiś mit stworzony w głowie o pewnych postaciach i o tym, jak taka współpraca mogłaby przebiegać, a potem trzeba to wszystko zweryfikować. I na pewno nie jest to łatwa współpraca, bo raz, że jest to po prostu mimo wszystko bariera kulturowa. No ale wiesz, no my się tak docieramy już od dłuższego czasu, więc no mam nadzieję, że jakby ten efekt ostateczny będzie okej. No Medium zostało fajnie odebrane, wiesz. No ja jakby, no ja zaczynałem swoją fascynację od gier właśnie, znaczy swoją fascynację do muzyki, do gier właśnie Silent Hillem, jakimiś takimi rzeczami, które były dość nietuzinkowe po prostu, wiesz, których nigdy nie słyszałem wcześniej. Akurat Silent Hill 2 to była taka gra, że wtedy, no nie, bo jakby no ta gra się za dobrze nie zastarzała. Ja oglądałem playthrough Ryszarda Silenta i jakby no w wielu punktach się jakby z tym po prostu zgadzam, no nie, że tam jest, zresztą słuchajcie, to jest w ogóle ciekawy case, bo przecież sam Masahiro Ito, no nie, czyli jeden z tam z głównych projektantów Silenta się przecież na Twitterze oficjalnie przyznaje, że no część rzeczy, no właściwie sporo rzeczy jest tam dopowiedzianych przez fanów w tej grze, więc jakby no teraz oczywiście trzeba z tego wybrnąć i zrobić, podejść do tego wszystkiego z szacunkiem, no ale to nigdy nie może być proste, no nie. Natomiast wiesz, no moja fascynacja muzyką, no to było wtedy przynajmniej, no nie, to była taka nowość, że muzyka do horroru może być mimo wszystko znacznie inna, bo ta muzyka opierała się w głównej części na sound designie i na ładnej melodyce, bardzo ładnej wręcz i takiej sennej, więc było to na pewno ciekawe doświadczenie, wiesz, ale tych inspiracji było sporo, bo wtedy też był Final Fantasy VII, a w ogóle to było tak strasznie dawno temu. To było tak strasznie dawno temu, że aż po prostu masakra, no nie? Ale, ale tak, no ja wtedy właśnie Silent Hill, Akira, Kenji Kawai, Ghost in the Shell, wiesz, jakieś takie rzeczy. Akira też w sensie anime, no nie? Mm-hmm. I muzyka do Akiry, no i Silent to były takie moje główne, wiesz, zaczepienia wtedy, okay. No, że bym chciał tak robić kiedyś tam.
Ale wiesz, ja zadałem ci jakby, dziękuję za twoją odpowiedź i ona, wiesz, otwiera mi troszkę oczy, ale zapytałem się ciebie, zadałem ci to pytanie, bo chciałem się dowiedzieć bardziej, jak się współpracuje z Akirą jako człowiekiem. Mhm. Czy jak sobie pomyślałeś, że znowu będziesz z nim pracował, to sobie pomyślałeś, o nie, znowu, czy raczej na odwrót.
Wiesz, no nie mogę tutaj zbyt wielu rzeczy jakby zdradzać. No, nie jest to na pewno łatwa współpraca, mhm. bo...
Ale Akira mówi po angielsku, czy...
Nie, okay. Nie, absolutnie, w ogóle. Dobra. Akira nie mówi po angielsku, ja mówię trochę po japońsku. Mhm. A raczej uczę się japońskiego od iluś tam lat po prostu, ale no jest to takie kombinowane, prawda, że często jest to po prostu, są to rozmowy przez tłumacza, teraz jest troszkę lepiej, bo na początku to były bardzo oficjalne rozmowy, jak jeszcze robiliśmy medium, teraz to już jest takie bardziej luźne, ale o samej współpracy akurat przy Silent Hillu no nie mogę tutaj za wiele powiedzieć. No myślę, że stopniowo będziemy mogli się otwierać i jakoś tam, wiesz, uchylać rąbka tajemnicy, żeby powiedzieć dokładniej, jak to przebiega, ale jeśli chodzi o trudność, no wiesz, to nie jest łatwe. Akira ma swój bagaż doświadczeń, przede wszystkim związane z Silent Hillem. Tak naprawdę między Silent Hillem a The Medium nie było za wiele, więc jest to postać, która gdzieś tam z tego game devu mimo wszystko odeszła i było dużo, dużo czasu, dużo koncertowania, jakichś takich rzeczy, ale game dev też bardzo się rozwinął. Wiecie, no nie, to wszystko poszło mocno do przodu. To, w jaki sposób muzykę teraz się robi, to jest coś zupełnie innego niż kiedyś. Teraz robimy dużo rzeczy adaptywnych, robimy tam, mamy systemy audio, przy których pracujemy, więc jest to po prostu, no, robimy nowoczesną produkcję, no nie, jak wiele innych tego typu i jakby no, pewne rzeczy trzeba tam po prostu pogodzić, no nie, ale no, tak, okay. Nic więcej tutaj nie mogę, wiesz,
w porządku.
Uchylać.
Ja to jak najbardziej rozumiem, a no muszę ci przyznać, że jakby...
Będzie okej, tylko tyle mogę powiedzieć, że będzie okej.
No właśnie do tego chcę nawiązać.
To wiemy.
Jeżeli będzie tak dobrze jak w Medium, to, no to ja, wiesz, jestem spokojny, bo na pewno Medium to był jeden z największych plusów. Znaczy, jeżeli chodzi o Medium, to soundtrack był jednym z największych plusów tej produkcji. Do czego też przyłożyła się Liz, prawda?
Oczywiście.
I teraz chciałbym ci zadać, Liz, pytanie, jak się zaczęła wasza współpraca z Arkiem, tak na samym początku, bo ty wspomniałaś, że a propos Medium, to Arek do ciebie zadzwonił i powiedział, słuchaj, Liz, potrzebuję, żebyś przyszła, nagrała jakieś dziwne głosy i przyszłaś i nagrałaś, tak?
Tak było.
A jak to było na początku?
Prawda, Arku, tak było.
No tak było.
Napisałeś do mnie tak przez Messengera, tak. Czy nie chciałabyś zaśpiewać takich różnych dziwnych dźwięków? Coś tak. takiego było i no. No ja stwierdziłam, że super.
No ja od razu wysłałem Liz w ogóle linka do Akiry po prostu stricte, no nie? Bo tutaj chodziło o to, żeby się zainspirować
tak.
Tym dziwnym sposobem śpiewania w Akirze stricte, w anime.
Ale
to jest bardzo specyficzny soundtrack i chodziło o to, żeby ten klimat tutaj też taki troszeczkę odnieść, bo akurat rolą Liz było to, by po prostu no, wyniosła scenę z Sadness, czyli z tym duchem małej dziewczynki, do czegoś więcej, nie? Żeby to była taka dość charakterystyczna muzyka, która się tam pojawia w paru miejscach w grze tylko, no ale żeby była na tyle charakterystyczna, żeby ludzie mogli ten motyw zapamiętać potem, no nie?
Czyli to była wasza...
Niepokojąca.
Pierwsza współpraca to była wasza?
Pierwsza, tak.
Tak, tak.
Aha, i od razu tak z grubej rury, okej. Okay.
No pewnie.
Super, bo ciebie, tak. Liz, można też Czemu usłyszeć nie? w innych produkcjach, chociażby w Shadow Warriorze dwójce. I
tak,
ty
tak,
się
tak.
zajmujesz generalnie jakby współpracą z tworzeniem soundtracków do gier już jakiś czas, prawda?
Tak. Od 2014.
Ale to nie jest jedyne, czym się zajmujesz. Muzycznie.
Nie. To znaczy, w ogóle, jeżeli chodzi o muzykę, no to dużo wcześniej zaczynałam. już w latach 80. występować. Tworzyłam muzykę taką w klimatach średniowieczno-celtyckich, takie elfie, fantasy.
W latach 80. To ile ty masz lat? 60?
Nie. Nie, no jak miałam kilkanaście lat, zaczynałam, no.
To wcześniej zaczęłaś.
Tak, tak, tak. Bardzo wcześnie. W chórach zaczęłam śpiewać, gdzie tylko się dało, to zawsze w chórze. Później to był chór Teatru Wielkiego, uniwersytecki. W różnych ośrodkach kultury się tam udzielałam wokalnie i tak dalej. Zaczynałam właśnie występy z gitarką, po prostu śpiew i gitara w takich klimatach fantasy. No a później w ogóle cały czas głównie występowałam. Tylko niestety to były takie czasy, kiedy jeszcze nie za bardzo w internecie to się mogło pojawić, ponieważ internet tak dopiero raczkował, więc...
Lata 80. Ja myślałem, że ty, wiesz, że ty, rocznik urodzenia twój to jest 2000.
Dziękuję, dziękuję.
Ja to zacząłem w 45.
W 45?
Tak.
Szacun. Ale... no już tak w 90-tych na studiach to się bardzo, że tak powiem, rozkręciło. Z koleżanką występowałyśmy z takim naszym zespołem Semper Vivus się nazywałyśmy, właśnie taka muzyka średniowieczno-celtycka. To były głównie moje kompozycje z jej tekstami. Także no bardzo, bardzo fajne klimaty, bardzo miło to wspominam. A później, ojej, to już po prostu się rozkręcało w przeróżnych zespołach. Śpiewałam, tworzyłam, od zawsze w ogóle tworzyłam, jeżeli nie całe utwory, to ścieżki wokalne, teksty, harmonie wokalne, to po prostu było coś, co mnie niesamowicie kręciło zawsze i no i najbardziej to lubiłam. Natomiast później miałam nawet zespół, i w ogóle jeszcze nawet zdarzyły mi się koncerty operowe, ponieważ przez 10 lat uczyłam się śpiewu operowego u bardzo znanej solistki pani Wandy Bargiełowskiej-Bargejło, nie wiem czy kojarzycie, ale to jest solistka Opery Narodowej Warszawskiej, no i również międzynarodowo znana, teraz już starsza pani, ale po prostu fantastyczny człowiek i przede wszystkim fantastyczny głos. Także no tutaj się bardzo, bardzo wokalnie rozwinęłam i też dała mi taką większą pewność siebie wokalną.
Lis ma potężny głos, potężny kawał głosu, więc warto posłuchać na pewno, bo akurat jeśli chodzi o medium, to jest coś zupełnie innego.
Niestandardowego, tak.
No i niestandardowego, tak. Więc warto na pewno posłuchać na kanale.
No właśnie, bo...
Lis Katrin.
Bo tak, 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 polecamy kanał Lis Katrin. Tam można usłyszeć masę też fajnych, świetnych coverów, które, jak sama wspomniałaś, nagrywasz harmonią wokalną, tak to się nazywa, zastępujesz instrumenty, tak, swoim głosem i wszystkie ścieżki jakby nagrywasz swoim wokalem, pokrywasz. Bo też warto wspomnieć o tym, co jest też wyjątkowe, że twoja skala głosu jest bardzo szeroka, tak? To znaczy obsługujesz, to jest chyba niedobre słowo, ale...
Dobra.
Chodzi mi o to, że ty jesteś w stanie z siebie wydobyć bardzo niskie i bardzo wysokie tony, tak?
Tak.
I to jest imponujące. I to możecie też usłyszeć naprawdę na kanale Lis Katrin. A powiedz mi, bo jak wspomniałaś właśnie o tym, że uczyłaś się śpiewu operowego, cały czas czekasz na tą arię napisaną po klingońsku dla ciebie, prawda?
Tak, tak. Jestem w trakcie, po prostu nie wiem, czy jest to za trudne wyzwanie, czy po prostu do tej pory nikt się niestety nie zgłosił. Ja natomiast postanowiłam sama napisać ten tekst i po prostu dać do korekty, do sprawdzenia osobom, które są ekspertami w dziedzinie. Może tak będzie szybciej, bo na początku myślałam, że po prostu ktoś stworzy mi cały tekst, ponieważ no, ja nie jestem ekspertem od tego języka. Więc liczyłam właśnie na takie wsparcie fanowskie, że tak powiem, ale bo oczywiście to też będzie wszystko fanowskie, prawda? Star Treka kocham, także naprawdę nie mogę się doczekać, aż wreszcie będę mogła to zrobić. Na pewno będzie to bardzo dziwne. To już wiem.
Czyli musiałaś wziąć sprawy w swoje ręce. nie tylko klingoński, bo w ogóle masz zamiłowania do różnych nieistniejących języków, ale nie tylko, tak. Bo też jesteś poliglotką, posługujesz się kilkoma językami dosyć sprawnie, prawda?
Znaczy głównie angielski, hiszpański, ale również galicyjski, niemieckiego troszeczkę, rosyjski. Zaczęłam się japońskiego też uczyć jakiś czas temu, także kilka języków. W ogóle uwielbiam języki. Kiedyś uczyłam się azteckiego. Lubię takie przedziwne języki, niestandardowe i no oczywiście fikcyjne. I również śpiewam fikcyjne, jak na przykład darnasjański. Ostatnio miałam przyjemność współpracować z Blizzardem i śpiewałam po darnasjańsku. Więcej nie mogę zdradzić. Natomiast również wymyślam języki, po prostu improwizuję w jakichś takich dziwnych pseudojęzykach i to jest coś, co po prostu uwielbiam.
Okej, okay. Super. I to też można usłyszeć w twojej twórczości, bo śpiewasz w wielu językach. I istniejących, i nieistniejących, a czasami jak trzeba, to improwizujesz i jak to Arek powiedział, i ty robisz dziwne dźwięki, a z tego wychodzi fantastyczny soundtrack. A propos języków, Ryszardzie, czy twoja pasja do angielskiego przekłada się na również inne języzyki, czy nie. Raczej angielski w wielu
wydaniach? Nie, jestem w ogóle antytalentem językowym.
I jeszcze raz, przepraszam?
Jestem antytalentem językowym.
Ale polski i angielski...
Polski tak przyzwoicie, angielski ciut mniej przyzwoicie.
I z tego, co...
Coś tam po francusku.
Ryszardzie, przepraszam, żartujesz?
Nie, no, surowo się oceniam. Ja zawsze bardzo surowo się oceniam.
W porządku.
Podstawy francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. O,
jednak.
Także, no tak, ale to podstawy, naprawdę podstawy. Tak... Nie znam niemieckiego praktycznie w ogóle, bo to jest, jak wiadomo, język barbarzyńców. I...
Ale warto rozumieć.
No tak, no wiadomo, trzeba znać język wroga. To niestety był mój wielki błąd, kiedy my byliśmy zmuszeni do nauki rosyjskiego przez 8 lat. Ja się rosyjskiego uczyłem 8 lat i odmawiałem dosyć tak aktywnie nauki. Teraz bardzo żałuję, bo przez 8 lat mogłem się naprawdę nauczyć. Oczywiście czytam powoli rosyjski, tak składając, literując sobie te bukwy, no to nie jest nic płynnego niestety, a dobrze by było znać jednak.
Warto znać różne alfabety.
Tak, tak,
to na pewno. Możesz przynajmniej czytać, nie wszystko może rozumiesz, ale no pomaga.
Tak, to trzeba jednak aktywnie ćwiczyć, bo zauważyłem, że jak przez jakiś czas sobie robiłem takie wyzwanie, że na przykład tam czytam jakieś teksty pisane cyrylicą, no to rzeczywiście po tygodniu, dwóch już szło znacznie, znacznie płynniej. A wystarczy na jakiś czas przerwać to ćwiczenie i znowu mozolnie składam. Dosłownie jak dziecko w pierwszej klasie, literka po literce, bo po prostu
no tak jest, tak.
Nie jest wzrok też przyzwyczajony do kształtu tych liter i mózg nie jest na tyle przyzwyczajony do tego, żeby przekładać dźwięki skojarzone ze znakami na odpowiednie formy, więc no, ale co tam, jakoś daję radę, może się jeszcze kiedyś czegoś nauczę.
Na pewno.
No my mamy z mężem, jeżeli mogę, mamy z mężem taki zwyczaj, że jak gdzieś jedziemy za granicę, to uczymy się wcześniej, tak ze 2 miesiące wcześniej zaczynamy języka z danego kraju, po prostu, żeby podstawy chociaż opanować. To jest naprawdę bardzo fajne i tak niesamowicie ludzie to doceniają na miejscu.
Chyba, że jesteś we Francji, to wtedy cię rzucają kamieniami i rzucają do wody. Także.
A to jest prawda. Niestety to
jest
nie prawda.
Nie lubią, jak się mówi... Aha, rozumiem.
Nie, no Francuzi... Znaczy, i to tutaj Liz potwierdza, ale ja byłem świadkiem wielu sytuacji, sam doświadczyłem wielu sytuacji, że jak się coś powie po francusku nie tak, jak trzeba, a wiadomo, że jak się człowiek uczy, to mówi nie tak, jak trzeba, to patrzą na ciebie, jakbyś szargał świętość. Jakby, no,
tak.
Jesteś pod człowiekiem. W ogóle nie jesteś godny tego, żeby stąpać na tej samej ziemi, co ich szlachetne stopy.
Jak ludzie potrafią być różni.
Albo udają, że nie rozumieją.
Tak,
zupełnie. Tak. Mimo, że mówisz naprawdę, wiesz, że to brzmi całkiem dobrze, przynajmniej zrozumiale naprawdę.
No nie, ale słuchajcie, to w Japonii jest tak samo. No, w Japonii jest tak samo. Może nie aż tak, nie jest to takie ekstremum, jak Ryszard mówi, ale generalnie mnie często spotykało, bo ja tam parokrotnie byłem, często mnie spotykała taka sytuacja, że ludzie ignorowali to, że mówię po japońsku i opowiadali mi po angielsku.
Bo jesteś małpą białą, po prostu.
Bo jestem, no, bo jestem...
Tak, gajdzin nie może dobrze mówić po japońsku.
Nie jesteś człowiekiem nawet. Jeszcze ta broda, no weź przestań.
No nie, no to nie człowiek.
To jest bardzo ciekawe. Ja mam jedynie takie doświadczenie, byłem w tym roku pierwszy raz w Hiszpanii i z kolei Hiszpanie się bardzo cieszyli, jak ktoś mówi coś po angielsku, natomiast jeszcze nigdy się nie czułem tak bezużyteczny z moim angielskim, bo tam kompletnie nikt nie mówił. Ale wszyscy mówili, że troszkę mówią, więc jak ja zadawałem pierwsze pytanie, to już później było, to był koniec rozmowy. Ale a propos języka angielskiego, jeszcze ciebie, Ryszardzie, chciałbym zapytać, bo ty masz w swoim zanadrzu kilka akcentów, w których potrafisz mówić tak całkiem przyzwoicie. Ale chciałbym się ciebie zapytać. I to są bardziej wyspiarskie akcenty, prawda?
To pięknie to brzmi.
Znaczy, wydaje mi się, że całkiem nieźle robię takie klasyczne akcenty, wiesz, angielski z włoskim, angielski z francuskim, angielski z niemieckim, angielski z hiszpańskim mniej, bo nie jestem jednak tak, nie idzie mi tak dobrze imitowanie tego, ale te takie z rosyjskim bez problemu, tak? No i z polskim oczywiście, angielski z polskim akcentem.
Polish English.
Ale z tego, co mi się wydawało, albo się przesłyszałem, całkiem nieźle też potrafisz powiedzieć coś w szkockim albo irlandzkim akcencie?
Tak, w szkockim bardziej. W irlandzkim potrafiłem, bo byłem mocno słuchany, jak przebywałem w Dublinie przez jakiś czas. No to jak wyjeżdżałem, nie pamiętam, jak wyjeżdżałem już chyba, to było przy Warcraftie trzecim, to był 2002 rok, po kolejnych chyba 3 czy 4 miesiącach tam spędzonych, no to już mnie w zasadzie brali za swojego.
I
no tylko, że to później znowu brak kontaktu z akcentem i mi to minęło i teraz ja mam taką niestety tendencję już chyba nadmiernej poprawności i teraz jak rozmawiam z Anglikami, to nie biorą mnie za swojego już w ogóle, znaczy Anglicy ani Irlandczycy, raz Szkoci mnie wzięli za swojego, ale biorą mnie za południowoafrykańczyka. Mówię z akcentem południowoafrykańskim, jakbym dosłownie z Kapsztadu przyjechał, więc... Może coś w tym jest.
Ciekawe.
Bo ja myślałem, że ty, Ryszardzie, masz taki upatrzony jeden swój akcent, się chciałem zapytać właśnie, czy to...
My byliśmy uczeni, wiesz, byliśmy uczeni Received Pronunciation, czyli tego standardu BBC. Mhm. Natomiast, wiesz, to jest tak jak ty słyszysz i każdy z nas słysza, przede wszystkim Liz pewnie słyszy, bo ma pewnie słuch absolutny, każdą zmianę drobniusieńką w akcencie i jak jest jakiś obcokrajowiec, choćby mówił idealnie, to wystarczy jeden dźwięk źle użyty, jeden akcent źle postawiony i od razu a coś ty tutaj bobasko mi tutaj wymyślasz, nie jesteś nasz. Więc tak samo, wiesz, ja mogę powiedzieć kilka minut, mówić idealnie, a później mi się wymsknie jeden zły akcent i już wiadomo, że to nie jest to. Jednak mam teraz chyba za mało okazji do takiego mówienia płynnego i maszyna jest trochę zardzewiała.
Okej. Okay.
No, zardzewiała, ale to Ryszard jest bardzo, bardzo skromnym człowiekiem. Tak, skromnym człowiekiem, bo jakby jak ja poznałem Ryszarda bodajże chyba na Game Music Festival właśnie którymś.
Myśmy się, znaczy tak na żywo, znaliśmy tak się wcześniej z sieci.
Tak, ale tak na żywo,
na pierwszym albo drugim Game Music.
Chyba na pierwszym czy coś takiego, ale pamiętam, że na mnie to właśnie, znaczy oprócz tego oczywiście, że oglądam Ryszarda na YouTubie od dłuższego czasu już, nie, ale właśnie, no, bo tam wiadomo, sporo gości z zagranicy i Ryszard akurat rozmawiał z kimś po angielsku, to właśnie to na mnie wywarło wrażenie, że wtedy sobie pomyślałem, kurde, ale ten gość ma akcent fajny, no nie, że też bym chciał tak mówić, także to Ryszard, no skromny człowiek.
No tak, to oczywiście wszyscy wiemy, ale Ryszardzie właśnie jeszcze takie pytanko a propos tych akcentów, bo ja na przykład, okej, ja się od razu przyznaję, że przesłuchałem wszystkie odcinki Grysława, teraz jakby robię drugą rundkę, bo ja mam takie stworzenie, także...
To nie wiem, ja bym szukał lekarza, ale znaczy dziękuję, nabijasz.
Ja szukam, jak znajdę, to wtedy przestanę.
Ja sam swoich odcinków praktycznie nigdy nie słucham, chyba że są odcinki w pełni muzyczne. Jak tam, mam jeden swój odcinek, który słucham, to jest muzyką Tima Folina. To tak, ale pozostałych nie słucham w ogóle. Nie pamiętam.
Ja nadrabiam.
Bo nie ma muzyki.
Ale chciałem cię, Ryszardzie, właśnie zapytać o twój stosunek do amerykańskiej wersji języka angielskiego. Bo z tego co wiem, to chyba tak nie pałasz jakąś żewną miłością, nie?
Nie, to nie, wiesz, to nie to, że mi się nie... Znaczy tak, wolę brytyjską odmianę, bo byłem jej uczony. Mm-hmm. Byłem wystawiony na nią jako pierwszy, chociaż tam kiedyś oczywiście filmy w telewizji, jak były to głównie... Znaczy nie, no, kiedy dorastałem, to nie było amerykańskich filmów w telewizji.
No
były dzieła radzieckiej kinematografii.
Głównie. Czechosłowackie.
Tak. Czechosłowackie, węgierskie. O, brzmienie
dobre
węgierskiego.
Dobre były.
Więc nie byłem tak bardzo osłuchany z angielskim, amerykańskim. Oprócz westernów, może jakieś, które uwielbiam, ale w polskiej telewizji i tak nie można było słuchać tego głosu, bo był zawsze lektor albo był dubbing. Rzadko, bo rzadko. W takich dziełach jak Klaudiusz na przykład. Świetny dubbing zresztą. No, więc ja niby potrafię imitować amerykańskie, ale to uważam, znaczy ten jeden z kilkudziesięciu amerykańskich, tylko że to jest takie biedne. Nie? I mam wrażenie, że robię to na siłę. Więc, okay. Więc mówię
nie
tak,
czujesz.
Jak mówię. Nie czuję. Podejrzewam też, jakbym przebywał tam tym nie wiem, w Teksasie, jakbym długo przebywał, to bym po południowemu zaciągał, a nigdy nie byłem w Teksasie, chętnie bym pojechał. Może kiedyś. Chociaż tam pewnie zacznę mówić z brytyjskim akcentem, wszyscy będą mówić ojej, jaki on wysublimowany, na pewno arystokrata z Europy. Wiecie, bo Europa jest jednym po prostu jednym takim bytem, tam nie ma...
Krajem.
Jest Europa i w Europie jest Paryż. To jest stolica w ogóle. No i tam wszyscy mówią jednym językiem. Takim brytyjskim, angielskim.
Oczywiście.
Tak. Oj, tak. No.
Jak ja byłem w LA i mówiłem, że jestem z Polski, to niektórzy ludzie mówili do mnie, że tam jest strasznie zimno i
smutno. No tak, białe niedźwiedzie na ulicach.
Tak.
My żywimy się surową słoniną, mieszkamy w domkach na drzewach. Czasami oswajamy niedźwiedzie i robimy szarże z szablami.
Dokładnie.
Z kosami.
Ja mówiłem, że nie jest tak zimno. Nie? Dwa lata też na przykład. I okay.
Ja byłem kiedyś w Australii i jak powiedziałem, że jestem z Polski, to pani właśnie w knajpie, która mnie obsługiwała, powiedziała, że była kiedyś na Sylwestrze w Polsce. Ja się zapytałem, jak było. Ona powiedziała, w Warszawie. W Warszawie byłam, upili mnie, wsiadłam w taksówkę, nie wiem jak się znalazłam w hotelu, ale pieniądze miałam, powiedziała, fajnie było. Ja mówię, no Polska, dobrze.
No Australia to jest w połowie Polska, bo że tam tak. Był Paweł Strzelecki, wielki odkrywca, który w zasadzie oznaczył na mapie większość masywów górskich i najwyższa góra nosi...
Mount Kościuszko.
Imię Kościuszki, tak? I to Paweł Strzelecki właśnie tak nazwał.
Tak, to prawda. Nawet na plaży kiedyś jeden pijaczek też się zapytał, skąd jestem. Ja powiedziałem, że z Polski, to on mi zaczął wytykać, że jego dziadek tam walczył o nasz kraj i ja mu powinienem być wdzięczny. Także to powiedziałem mu,
Australijczyk walczył...
Tak, że jego dziadek. Walczył o nasz kraj.
Czy możliwe, by z Gallipoli były z Włoch, były transporty powietrzne? Znaczy, walczyć nie walczył, może zrzucał coś na nas. W sensie pomoc zrzucał.
No tak? To dobrze, możliwe. Że pomoc chociaż, no to.
Nie no, Australijczycy byli po tej stronie zwycięskiej. Nie to, co my.
No
nam zabronili udziału w paradzie zwycięstwa, prawda? Także trzeba pamiętać o tym, że nam Brytyjczycy, Amerykanie i Sowieci zabronili udziału w paradzie zwycięstwa. Więc my nie byliśmy zwycięzcy na tej wojnie, zdecydowanie.
No niestety. Ale może jakby zmieńmy sobie troszkę temat na coś lżejszego. Może troszkę bardziej w muzyczną stronę. Ja chciałbym się ciebie, Arku, zapytać, bo ty jesteś samoukiem i ty grałeś kiedyś w zespole, bo generalnie twoja przygoda z muzyką się od gitary zaczęła. Ty byłeś gitarzystą, tak?
Tak. Wiesz co, no ja nie chodziłem do szkoły muzycznej, nie zaczynałem od szkół muzycznych swojej edukacji, bo wiesz, potem troszkę tej edukacji nadrobiłem. To nie jest tak, że jestem całkowicie bez niczego, ale faktycznie, wiesz, zaczęło się od fascynacji grą na rozmaitych instrumentach, w tym głównie właściwie na gitarze i wiesz. A takie przygody zaczynało się z reguły, że rodzice po prostu zapisywali swoje pociechy do jakichś domów kultury i tam po prostu miałem lekcje gitary, wiesz, najpierw uczyłem się bluesa, potem uczyłem się troszeczkę jazzu, potem trafiłem do zespołu takiego hard rockowego, zespół się w ogóle nazywał Black Garden. I nawet żeśmy troszkę koncertowali, muszę przyznać, że to jakoś tam w jakąś tam stronę zmierzało, ale potem się rozpadło jak wiele tego typu zespołów. I w zasadzie chyba tylko ja pozostałem w tej muzie, chociaż też to wtedy nie było do końca pewne, czy w tym zostanę, czy będę robił coś innego, bo No bo studia też wybrałem inne, bo wiesz, ja skończyłem, najpierw studiowałem fizykę jądrową, ale skończyłem metalurgię, więc coś, ale aczkolwiek po moim wydziale metalurgii, tam chyba studiował Jacek Śmietana też, więc generalnie...
Ty jesteś zdrajcą metalu?
Zdrajcą metalu? Nie, no absolutnie nie. Nie, no może jestem trochę zdrajcą metalu, ale generalnie no to były takie zawiłe ścieżki, ja też jakby zajmowałem się muzyką dość hobbystycznie i troszeczkę się nie... Wiesz, nie spodziewałem, że to coś przyniesie ze sobą, no nie? Bo to też nie były łatwe czasy w ogóle. Ja patrzyłem na gaming, w ogóle na game dev jako taka mityczna praca, do której nie ma szans się pewnie dostać, bo to było coś takiego nieosiągalnego, wiesz. Więc trafiłem tam, wiadomo, do burżuazji, do Afterfalla, bo wiesz, my żeśmy zaczynali od takich forów internetowych, które zrzeszały pasjonatów gier i tam żeśmy sobie tworzyli jakieś takie indie gry i wiesz, i stamtąd po prostu ludzie potem formowali zespoły i to się tam jakoś rozwijało, ale chyba się do końca nie spodziewałem, że trafię faktycznie do tego game devu jeszcze jako muzyk, no nie, bo to nie było... To nie było proste, mimo wszystko jakieś tam miałem inne plany troszeczkę, no ale jak zaczęło wychodzić, to zostałem.
Zostałeś.
Po prostu.
Faktycznie. A powiedz mi, Arku, bo tutaj reszta moich gości dzisiejszych gości ma doświadczenia także w kwestii audio do gier w takim wymiarze dubbingowym.
Jasne.
Co i Liz i Ryszard mieli takie przygody. Nie, one chyba jakieś nie są, to znaczy nie chcę tutaj umować, ale to są takie epizodyczne rulki chyba, które graliście. Możesz, Liz, powiedzieć coś na ten temat, bo ty wystąpiłaś w tym modzie do Gothica 2, tak? Zagrałaś tam jedną postać?
Tak, jedną postać, Salę. Bardzo fajne doświadczenie. To był dubbing po polsku i teraz ostatnio do The End of the Sun, dokładnie, do takiej gry polskiej, bardzo fajnej w klimatach słowiańskich, która jeszcze nie wyszła, chyba w tym roku wyjdzie. No i tam też trochę dubbingowałam i tam też troszeczkę pośpiewałam. Natomiast tak właśnie słowiańsko. Z przytupem. Natomiast też po angielsku dubbingowałam do projektu Skywind. Tam kilka postaci nagrałam. Danmerów, oczywiście.
Bo ty do Skywind nie tylko dubbingowałaś, ale też udzielałaś się w kwestii soundtracku, prawda?
Tak. Około 20 kawałków zrobiłam do tego moda, tak. To był w ogóle początek w game devie. Mojej obecności w game devie w 2014 właśnie zobaczyłam ten projekt, bo no, gry od zawsze lubiłam i zaczęło się w ogóle od RPG-ów i od papierowych gier. Natomiast później powoli tak bardziej obserwowałam, jak brat grał w przeróżne gry. No tam może nie od Ponga, ale Prince of Persia po prostu uwielbiałam i przeróżne gierki takie te stare, pierwsze, dawne. I to mnie zawsze jakoś tam fascynowało, tak z daleka, no potem już sama się jakoś w to wkręciłam, a już takie AAA jak teraz, to po prostu ja zupełnie wysiadam, no po prostu uwielbiam. Także no tak to wyglądało i z tym dubbingiem to się cały czas bardzo fajnie rozwija, także zobaczymy, co przyszłość przyniesie.
No właśnie, bo ja ci chciałem powiedzieć, że nie tylko pięknie śpiewasz, ale też fajnie się ciebie słucha, kiedy mówisz, fajnie się wypowiadasz, masz dobrą bardzo dykcję i w ogóle taką, wiesz, fajną intonację głosu. To też wyobrażam sobie, że jest to jakby lata praktyki i. A powiedz mi, naturalnym dla ciebie było uczestniczenie w takiej sesji dubbingowej? To było coś, jak miałaś wcześniej doświadczenia studyjne z nagrywaniem muzyki i też muzyki do gier, to takie dubbingowanie postaci, jak w twoim odczuciu, łatwo poszło, czy to było coś kompletnie innego i trudnego dla ciebie?
Znaczy powiem tak, dubbing jest dla mnie przynajmniej trudniejszy niż śpiewanie.
Okej.
Okay. Jest to trudniejsze i w ogóle, tak jak przy śpiewaniu, głos mi się praktycznie nigdy nie męczy. po prostu nigdy. Nie zdarzyło mi się, nie wiem, żebym jakąś chrypę miała, czy to jest zasługa pani Wandy, która mnie nauczyła, jak sterować głosem, żeby właśnie sobie krzywdy nie robić. Natomiast w dubbingu, no, w takim mówionym języku jest, zwłaszcza jeżeli trzeba w jakiejś konkretnym stylu mówić, z jakąś konkretną barwą, która na przykład trochę męczy głos, to, no, to wtedy jest trochę trudniej. Ale jeżeli chodzi o sam proces, że tak powiem, nagrywania, to nie ma specjalnie różnicy.
Mhm. I rozumiem, że droga do dubbingu, chciałabyś, żeby się do ciebie otworzyła, tak? W sensie takim, że jesteś otwarta na propozycje i jeszcze chciałabyś jakąś przygodę z dubbingiem przeżyć. Mniejszą, większą.
Tak, nawet nie mogę na razie nic mówić, ale dostałam ciekawą propozycję właśnie dosłownie kilka dni temu, także
bardzo
się to fajnie rozwija.
To jak tylko będziesz mogła coś ogłosić, ja śledzę twoje socjalki, także i dlatego chciałbym też zapytać, Ryszardzie, ciebie, bo ty, z tego co ja wiem, to ty miałeś swoje przygody dubbingowe w grach Blizzarda, z którymi też jest ci jakby najbardziej po drodze, bo
Tylko. Zacząłem nie od Blizzarda, zacząłem od Baldura II.
A to tak, prawda. Przepraszam cię, bo to też jest gra, na którą pracowałeś.
Także ja tłumaczyłem tę grę i byłem na nagraniach i wynikła taka sytuacja, że chyba panu Jackowi Kisowi tłumaczyłem, bo on miał grać Bala. On miał tam dwie kwestie w zasadzie. Znaczy nagrywał kilka postaci i miał zagrać też Bala. Ja mu zaryczałem.
No właśnie, zarycz.
No zarycz, no. I on powiedział, nie no chłopie, po co ja mam to grać, ty to zagraj. Pan Stanisław Iwiński, czyli tato Marcina Iwińskiego, który tam był, powiedzmy, tak, producentem tego, powiedział, no da, tak, no to wszedłem do budki i zaryczałem i później chyba jeszcze ze dwie postacie takie, to też dosłownie trzy wersowe zagrałem do Baldura, ale z Bala jestem najbardziej dumny oczywiście, no.
Mnie zatkało, głównie, jak to usłyszałam. Po prostu nie mogłam sobie wyobrazić, że jak to Ryszard, taki głos.
Oj, tam to wynik po prostu.
Niesamowite to jest.
Picia alkoholu i palenia.
No, dokładnie.
Ale coś w tym jest, że jak się człowiek trochę napije, trochę. Następnego dnia rano głos jest zawsze trochę niższy.
Albo jak jest chory trochę i ma chrypkę taką, albo już się kończy choroba, to też jest dobrze z głosem rano. Ja czasami się kilka razy miałem taką sytuację, że się budzę rano i mówię, o mój Boże, jaki mam fajny głos, mógłby tak zostać. I koło pierwszej już mijam niestety. Więc no, to było krótkotrwałe. Ale jeszcze w takim... I później oczywiście głównie w grach Blizzarda w zasadzie, no jestem w Hearthstone, tam mam kilkanaście postaci chyba. Jestem po warunkach obsadzany, więc głównie gobliny, ogry i podobne. Natomiast jestem w Diablo 3, też potworami głównie. Jestem też w tym projekcie takim społecznościowym Diablo 1, gdzie tam mam więcej ról. Tam mam chyba trzy role w tym rzeźnikiem jestem. Krzyczę, że zapraszam na pyszny poczęstunek ze świeżego mięsa. Albo coś takiego.
Super. Ryszardzie, ja ci muszę przyznać, jak już mam okazję tutaj z tobą rozmawiać, że za każdym razem, jak próbuję sobie odświeżyć albo przypomnieć listę gier, nad którymi pracowałeś, nad którymi ja się zagrywałem i to za każdym razem odnajduję jakąś kolejną grę, o której zapomniałem i sobie przypominam, Boże, czy to Ryszard robił?
Nie przejmuj się, ja też nie pamiętam.
Wyobrażam sobie, ale to po prostu ja ci chciałem podziękować, że to, co twój wkład w ogóle w nasze oblicze polskie gier, to jest no niesamowite. I za to ci dziękuję, jak już mam okazję.
Cała przyjemność po mojej stronie.
Uwierz, że po naszej, jako graczy, to jest raczej po naszej stronie, ale cieszę się. A powiedz mi, Arku, jak ty sobie tak siedziałeś, pracowałeś nad soundtrackami do gier, nad warstwą audio do jakiejś gry i na przykład odsłuchiwałeś jakieś wokali nie wiem, czy do sesji dubbingowych, nie myślałeś sobie, kurczę, ja bym to lepiej zagrał na przykład, albo chciałbym być na przykład tą postacią, coś bym chciał.
Wiesz co, nie, ja się zajmuję reżyserem audio akurat i przy takich sesjach czasem...
No właśnie.
Znaczy, no my żeśmy akurat... No źle, akurat w Blueberze nie robiliśmy jeszcze nigdy sesji dubbingowych po polsku.
No właśnie.
Po polsku. Ja no wiem, właśnie. Ja wiem. Pamiętam, ja oglądałem, tak, wiem.
Wiemy.
Kocie łakocie, tyle powiem.
Kocie łakocie. Dokładnie. Ja, dobrze, no. Ja wiem. Ja się z tym zgadzam. No mogliśmy tam zrobić, no mogłoby to być lepiej zrobione. Ale słuchajcie, no w całości po polsku to by było naprawdę, naprawdę spoko. Jest to tam jakieś moje marzenie, żeby to tak faktycznie kiedyś zrobić jeszcze nawet, ale no pewnie to
może się da jeszcze.
Się nie wydarzy. O, nie? I don't know. Ale nie, zagrać ja nigdy nie chciałem. Grać, lubię reżyserować i wiesz, generalnie stan polskiego dubbingu jest, wydaje mi się, trochę lepszy niż... Znaczy, wiesz, no są perełki, które ja osobiście uwielbiam, jak Uncharted, jak Baldur's Gate, do którego wciąż mam sentyment, prawda? Ale generalnie, no God of War też jest bardzo, bardzo w porządku zrobiony, ale raczej ten dubbing jest taki, no ja wolę grać w oryginale po prostu. Troszkę tam brakuje chyba takiego zacięcia, nie wiem jak to powiedzieć. No są po prostu rzeczy jak Outriders chociażby, który jest absolutnie fatalnie po prostu zrobiony, jeśli chodzi o dubbing polski. No są takie perełki, które nie do końca wiem skąd się biorą i dlaczego. Także nie, ja jako aktor nie.
Okay.
Nie. Wystarczy mi to, co robię.
W porządku. A tak jeszcze nawiązując już na sam koniec, bo mamy ponad 50 minut, tak jak mówiłem, godzinny formacik będzie wystarczający, tak mi się wydaje. Nawiązując jeszcze jakby do muzyki i do tego, że gdzieś tam w naszym życiu i twórczości tutaj całej naszej czwórki gdzieś ta muzyka się przewijała, chciałbym nawiązać do takiej imprezy, która się nazywa Retrosfera. Może słyszeliście. Jest taka impreza w Brzegu, w mieście właśnie u Ryszarda i współprowadzącego ostatnio, można powiedzieć, też audycję
Andrzeja.
Grysław Andrzeja Muzyczuka. Dla mnie to jest wyjątkowa impreza, bo ja byłem pierwszy raz w tym roku na pierwszej odsłonie i to była impreza, gdzie mogłem się pierwszy raz zobaczyć z Andrzejem na żywo, plus poznałem Simplexa i też podszedłem wtedy do Ryszarda i poprosiłem go o zdjęcie i sobie zrobiliśmy, także to też tak mi, i chciałbym właśnie wam, jakby też jestem takim trochę ewangelistą tej imprezy, gdzie się spotykam tutaj z ludźmi, to a też mówię to wam, bo jest tam też scena i są koncerty, także bardzo by było miło, jakbyście mieli czas i mogli wpaść, impreza jest taka robiona, no pro publico bono, wstęp był darmowy.
W przyszłym roku Andrzej planuje, przepraszam, że ci przerywam, jasne, amfiteatr nasz. No, to jest na 5000. Amfiteatr mamy piękny.
A, amfiteatr.
Na 5000 ludzi.
No wow. Ja bym bardzo chciał się pojawić w następnym roku już, no faktycznie na Retrosferze.
Nie wiem, czy amfiteatr to nie jest jakby troszkę za dużo, ale mamy też bardzo ładną scenę w Brzeskim Centrum Kultury, taką no, mniejszą scenę, taką jakby teatralną. A tutaj grał nam Katot ostatnio. Fantastyczne aranżacje muzyki.
Uwielbiam.
No Katet jest wyśmienity. Uwielbiam. Absolutnie wyśmienity jest.
No.
Tak, także no. Gdybyście mieli czas, ja wam jeszcze przypomnę, przed czerwcem bardzo, bardzo fajna impreza.
A, bo to w czerwcu, tak?
W czerwcu zazwyczaj na początku, ale jeszcze się okaże, kiedy to będzie. I pana Ryszarda będzie, przepraszam bardzo, Ryszarda będzie można spotkać jako VIP-a przechadzającego się. Zdjęcie zrobić, ja
potwierdzam. Jak to żyje, to tak.
Więc... Można.
Ryszard, będziesz miał tak jak w Simowie, będziesz miał nad sobą unoszące się VIP.
Tak, na pewno. To cały ja, cały
ja. A propos Simów właśnie
chodzę
jeszcze...
Chodzę i tak, o, może dam się to.
A propos Simów jeszcze właśnie taka mała dygresyjka. Ostatnio oglądałem, Liz, wywiad z tobą i z twoim mężem Gregiem. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ja się dowiedziałem, że właśnie Greg pracował nad tłumaczeniem Simsów pierwszych. I słuchajcie, ja mam taką w ogóle...
Między innymi.
Bo mi to sól to zapadło po prostu od podstawówki w głowę tak mocno. I mam takie schorzenie, że za każdym razem jak ktoś mi mówi podaj sól, to ja odpowiadam sól. Nikt kompletnie nie wie, o co mi chodzi. On mówi, grałeś pierwsze Simsy? Grałem. Pamiętasz, oni tak mówili, było takie łapata lama i sól, nie, nikt nic nie pamięta i ja sobie włączyłem ten wywiad z wami właśnie w FOPA, w programie Radka Nałęcza i Tadzia Zielińskiego, pozdrawiam serdecznie, no i w końcu ktoś mi powiedział, że to sól tam było, super, w ogóle fajny wywiad, polecam, a Z Gregiem jestem teraz znajomym na Facebooku, to może was zaproszę was, to może przyjdziecie jeszcze razem.
Z panem kiedyś. Gregiem, jak do mnie pan, to z nim to...
Tak?
No właśnie.
Dobrze, to przepraszam. To
jest... Jesteśmy ten sam rocznik z
To
Grześkiem.
Jest ten sam VIP.
A, to dobrze, to w takim razie...
Ten sam poziom VIP.
To ja przepraszam.
Ale Grzeg chyba jest miesiąc czy dwa młodszy ode mnie, tak?
Tak.
Dobrze, to ja w takim razie...
Jednak młodszy.
Pana Ryszarda przerzucam na pana Grega i w ten sposób mam nadzieję, że zostanie mi wybaczone. Słuchajcie, 55 minut. Bardzo wam dziękuję za udział w tej audycji. Nie spodziewałem się, że pojawicie się wszyscy naraz, za co was przepraszam, że było troszkę chaotycznie. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe i bardzo byłoby mi miło, gdybyście mnie jeszcze kiedyś odwiedzili. W kolejnych odcinkach, może gdzieś tam osobno. Ze mną była Liz Katrin. Dziękuję ci bardzo, Liz.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Ze mną był Arkadiusz Rejkowski. Dzięki ci, Arku.
Dzięki bardzo. No ja bardzo chętnie, wiesz, jak gdzieś potrzebował.
Super. Może gdzieś w okolicy tej gry, co tam robicie sobie teraz. Nie? W okolicy premiery.
W okolicy tej gry.
To jeszcze sobie ten poczekamy.
2030.
Okej. To może do tej pory mi się uda kupić
35 PS5. 35 najmniej.
To będzie. I oczywiście at last but not least ostatni, lecz nie najgorszy, Ryszard Chojnowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i wszystkim macham na do zobaczenia.
Pa, pa. Do zobaczenia.
Hej, hej.
Hej. Sul, sul.
Sul, sul, tak.